Święta tuż, tuż. Czy można się na niej jakoś przygotować, by nie cierpieć później z powodu przejedzenia i dodatkowych kilogramów? Czy możliwa jest jakaś zaprawa? Na co powinniśmy zwracać uwagę, kupując produkty na świąteczny stół? Jak przygotować jadłospis, by był odpowiedni dla dziadków, wnuków czy kobiet w ciąży? Jakie potrawy są szczególnie wartościowe dla naszego organizmu, a jakich nie powinniśmy spożywać w nadmiarze? Od jakiej potrawy należy zacząć wieczerzę wigilijną? W jakiej kolejności jeść świąteczne smakołyki, by przetrwać święta? Jak poradzić sobie z dolegliwościami spowodowanymi przejedzeniem? Jak przechowywać potrawy przez kolejne dni, by nie straciły na wartości i by nam nie zaszkodziły? Jak szybko pozbyć się w końcu kilogramów zdobytych podczas świąt? Na te pytania odpowiedzą goście profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii i doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panie.
Witamy panie.
A przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. Do Wigilii zostało jeszcze kilka dni. To czas, gdy kupujemy produkty, z których przygotowujemy świąteczne potrawy. Nierzadko te potrawy będziemy jeszcze jeść w nowy rok. Czy są jakieś zasady, których powinniśmy przestrzegać, robiąc zakupy?
Jeżeli, proszę państwa, udajecie się do sklepu, to myślę, że trochę zajmie wam to czasu zakup towarów, które będą odpowiedniej jakości. Przede wszystkim muszą być świeże, mieć oczywiście odpowiedni okres ważności, żeby rzeczywiście mogły być spożywane, prawda, w okresie świąt. Najlepiej, kiedy to będą produkty jak najmniej przetworzone, proszę państwa, ponieważ każde przetwarzanie żywności to nie tylko umniejsza nam wartości odżywcze, ale również powoduje to, że często są różne środki konserwujące, więc starajmy się kupować takie produkty, które najlepiej nie mają tych środków konserwujących, a są. Ja na przykład kupuję bardzo często śledzie solone, są śledzie z benzoesanem i są bez. Tylko spytajmy sprzedawcy i kupmy te bez środków konserwujących, bo wiele osób niestety ma nietolerancję na benzoesan sody, jak również dorośli i dzieci. Po drugie, jeżeli już kupujemy na przykład ciasta i tak dalej, zwracajmy uwagę na barwniki, bo przecież te barwniki też nie są obojętne, szczególnie dla dzieci i tam często nawet są ostrzeżenia, prawda, że te barwniki mogą wywoływać na przykład nadmierną aktywność u dzieci. Więc myślę, że takie zakupy, żeby było to świeże, dobrej jakości, czy na przykład kupujemy jogurty, zwracajmy uwagę, żeby tam było masło i bakterie, a nie jakieś jeszcze dodatkowe wypełniacze, które wcale jak w postaci żelatyny czy innych środków nie są nam potrzebne. Po drugie, no na pewno polecam masło, a nie żadne margaryny.
I bądźmy zwłaszcza podejrzliwi, jeżeli chodzi o promocje.
Tak, właśnie, ja zawsze przestrzegam przed promocjami, bo promocje zawsze mają coś ukrytego w sobie i najczęściej kupując 12 takich samych produktów, no które w środku mogą mieć zupełnie inną datę ważności niż te postawione na zewnątrz, więc warto sprawdzić każde opakowanie, żeby wiedzieć, że rzeczywiście jedne trzeba zjeść bardzo wcześnie i szybko, jutro, może pojutrze, a następne mogą jeszcze postać, może po świętach nawet, więc jak najbardziej zgadzam się z tym. No i przy tych produktach myślę, że warto zrobić listę tych produktów i myślę, że myśląc o takim odchudzaniu tych produktów trochę z kaloryczności, warto zwracać uwagę, ile jest tam tłuszczu, ile jest tam cukru. Wcale nie musimy kupić najbardziej wysokoenergetyczny majonez, czy też stosować jakiś smalec zamiast kupić olej. W związku z tym myślę, że też produkty można przemyśleć, które kupujemy. Tak samo wybierając czekolady, cukierki, też można sprawdzić, które, ile tych kalorii w sobie mają.
A jeśli dziś kupimy świeże ryby, to czy przetrwają do świąt?
No myślę, że do świąt świeże ryby na pewno nie przetrwają, więc tutaj możemy sobie hodować karpia w wodzie w domu, ale nie wiem, czy bym to polecała.
Jak zjeść później domownika.
Właśnie, jak zjeść domownika, więc to może być trudne. A poza tym no, mrożenie też chyba nie jest najlepszym wyjściem, więc chyba trzeba jednak zaczekać. I jeśli myślimy o świeżej rybie podanej na stół wigilijny, to trzeba ją po prostu kupić świeżą i od razu ją przyrządzić i podać.
To, co pani mówiła, sporządzić sobie wcześniej listę produktów, które można kupić dziś, które jutro, które tuż przed świętami.
Dokładnie tak.
No tego karpia dzień wcześniej możemy, prawda, ewentualnie odpowiednio posolić delikatnie, trochę może rzeczywiście na czyste, rzeczywiście w czyste opakowanie włożyć i włożyć do lodówki. I tutaj w lodówce, proszę Państwa, proszę bardzo uważać, żebyśmy nie mieszali produktów gotowych i tych, których mamy przyrządzić, żeby no, nie kapało nam z jednego z wyższej półki do niższej półki i prawda, może to powodować rozwój różnych drobnoustrojów. Także to jest też ważne, w jaki sposób my będziemy w domu, w warunkach domowych przechowywać tą żywność. Żebyśmy jej nie zanieczyścili dodatkowo.
Czy do świąt można jakoś przygotować żołądek, by bezproblemowo pochłaniał różne potrawy?
Ja oczywiście jestem za różnymi dietami takimi przygotowującymi, oczyszczającymi, ale nie skrajnymi, nie żadnymi głodówkami. Mówiliśmy w ubiegłym roku o głodówkach, więc dlatego przestrzegam, żeby tego nie robić. Jak też nie namawiam do ścisłych postów przed Wigilią, ponieważ potem zjedzenie czegokolwiek skutkuje bólem żołądka, ponieważ on się też obkurczy przy głodówkach krótszych, dłuższych. Na pewno warto spożywać duże ilości warzyw, no ale też nie tak, żeby ten żołądek rozciągać. Nie ma czegoś takiego, że szykując się na święta, trzeba rozciągnąć żołądek, żeby na święta móc więcej zjeść, bo niestety skończy się to niedobrze. Dlatego też mówię, że rozsądek, regularne jedzenie przed świętami na pewno będą temu sprzyjały, plus spożywanie błonnika pokarmowego, który jest taką miotłą czyszczącą przewód pokarmowy i przygotowującym poniekąd też i na święta. No ale jeśli błonnik, to też duże ilości wody i też nie słodkich napojów, a wręcz wody mineralnej. I myślę, że to powinno wystarczyć. I z kolei przed Wigilią no nie powinno się głodzić cały dzień po tym, żeby zjeść obfitą Wigilię, bo na pewno skończy się to bólem z zakresu przewodu pokarmowego, tylko zjeść delikatne śniadanie, potem przygotowując tą Wigilię nawet i popróbować to, co się podaje na stół w małych ilościach i nawet zrobić z tego jakąś taką namiastkę obiadu, a potem usiąść do wieczerzy kolacyjnej i no też nie jeść wszystkiego, tak jakby się w życiu na oczy tego nie widziało, tylko po prostu jest to tradycyjne spróbowanie każdego z 12 czy 13 potraw.
Tutaj może bym dodała jeszcze, że błonnik to nie znaczy, że mamy jeść otręby, prawda? Bo te otręby no zbyt radykalnie będą nam czyściły ten przewód pokarmowy, a wręcz mogą go podrażnić. I jeżeli mamy te problemy z przewodem pokarmowym, to jeżeli czeka nas takie obiadanie w święta, może lepiej takie gotowane warzywa, prawda? Bo owoce, no to wiemy, że owoce mamy jedną trzecią, no powiedzmy, tego, co zjadamy w stosunku do warzyw, prawda? I nie każdy może, no.
Tak, to prawda, dwa
bo owoce mają fruktozę i niestety ci, co mają problemy z nerkami, to raczej powinni je ograniczać ze względu na fruktozę.
Przy świątecznym stole w wielu domach zasiadają całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych, od dwulatków do stulatków. Są też mamy karmiące, kobiety w ciąży. Jak przygotować jadłospis, by uwzględnić potrzeby wszystkich biesiadników?
No na pewno nie jest to jednakowa kolacja dla wszystkich, ale też no jeśli się rzeczywiście zbiera rodzina, w której są i malutkie dzieci, i kobiety w ciąży i osoby w starszym wieku, to jak najbardziej muszą to być produkty przede wszystkim świeże, o czym już pani profesor mówiła, a przede wszystkim muszą to być produkty, które może zjeść i dziecko, i osoba w wieku starszym, i osoba i kobieta ciężarna. No na pewno nie mogą być ciężkostrawne. Na pewno dziecku nie podamy smażonych pierogów, czy śledzia słonego, umaczanego w oliwie, czy w śmietanie. A już dla osoby starszej powiedziałabym, że no śledzia dzwonko bym podała, więc też no trudno powiedzieć takie o wszystkim dla wszystkich. Ale na pewno podałabym jakieś delikatne potrawy typu barszczyk. No też dziecko nie spróbuje wszystkich 12 produktów, więc też musimy się umówić, że pewne produkty damy dziecku i wystarczy i nie musi być ich 12. Natomiast przy osobach starszych uważałabym bardzo na wszystkiego rodzaju produkty wytłuszczone, czyli produkty z oliwą, podsmażane, produkty, które są podsmażane w celu uduszenia, produkty z dużą zawartością zawartością masła, więc tu bym raczej uważała na tłuszcze i na procesy technologiczne obsmażania. No i przede wszystkim grzybów bym nie dawała ani osobom starszym, ani tym bardziej dzieciom. No i nie wiem, co pani profesor na temat grzybów powie,
ale... Nawet jeżeli mówimy o pieczarkach?
Czy o pieczarkach. Smażonych bym jednak nie dawała.
No tutaj chcę powiedzieć, że my możemy, prawda, tutaj jak pani docent powiedziała, ten sam bigos przyrządzić ze tłuszczem, ale kiedy zrobimy tą kapustę kiszoną, nawet kiedy pogotujemy te grzyby, prawda, w tej kapuście dodamy jeszcze śliwki suszone, to ten bigos robi się całkiem dobrze strawny, jeżeli będzie bez tego tłuszczu. Tym bardziej, że jest to Wigilia i te tłuszcze powinniśmy w jakimś tam sensie, prawda, ograniczać. A same grzyby, proszę państwa, dawniej one były bardzo niedoceniane w naszej diecie, prawda? Owszem, mówiło się, że to te mikroelementy, które nam brakuje, no ta chityna, ale wiadomo... To...
Były chwalone ze względu na swoje walory smakowe.
Smakowe, a tutaj, prawda, chityna, chitozany, które wiążą nam toksyny, działają tutaj odchudzająco, przeciwmiażdżycowo, a jeszcze poszczególne grzyby mają też, przynajmniej jak dotychczas przebadano, te naszej diety, ja nie mówię o tych chińskich grzybach, jak borowiki. Na przykład mają też ergotioneinę odporną na temperatury, na działanie temperatur, prawda? I ona ma takie działanie, że świetnie obniża nam efekty niedotlenienia. I na przykład osoby nawet przy udarach mózgu mogą takie te borowiki jeść, nawet się poleca. Kurki z kolei, to wiemy, że to jest kurka pomarańczowa, prawda? Kurka, która ma też beta-karoten, czyli to jest bardzo, nawet więcej niż w marchwi, proszę sobie wyobrazić. Także ma też witaminy grupy B. No i jeszcze podnosi się takie, prawda, działanie kurek, że one mają ten efekt przeciwrobaczy. To w wyniku manozy i chitozy, przynajmniej tak jak się pisze, myśmy tego nie badali. Ale badaliśmy też działanie też przeciwnowotworowe, lekkie też ma na przykład w glejaku mózgu. Też trochę nam obniża ten wzrost komórek, prawda, tych nowotworowych. I tutaj te kurki jeszcze dodatkowo właśnie te działanie przeciwrobacze, ale w ten czas, kiedy nie są poddawane temperaturze powyżej tych 45, no góra 50 stopni. Ja na przykład ususzyłam sobie, mam suszone, zmiksowane kurki i w razie czego przeciwko robakom takie jedną, dwie łyżeczki mogę sobie przyjmować. No mamy te pieczarki, one też mają tą ergotioneinę, prawda? Hamują nowotwory, jak wykazano wzrost nowotworów prostaty i piersi, a polna taka kurka, bo tu mamy, znaczy pieczarka, ma też kilka takich odmian, mamy pieczarek, to te polne pieczarki wykazano, że mają na przykład substancję taką, która działa jak antybiotyk, prawda? Czyli też przeciwko gruźlicy, przeciwko tyfusowi wykazywała aktywność. Czyli tu mamy cały taki zestaw, no chociażby jak my badamy czernidłak kołpakowy, to przedtem uważano, że tam jest gopryna, która, prawda, w połączeniu z etanolem no działa bardzo nieprzyjemnie, ale się okazało, że ten czernidłak kołpakowaty nie ma tego związku. I na przykład w naszych badaniach, teraz co robiliśmy, będziemy właśnie te badanie pokazywali w Lizbonie na dużym kongresie naukowym, że on też hamuje rozwój glejaka, prawda? Czyli te grzyby, które dotychczas nie docenialiśmy, to naprawdę mają no, bardzo dobre właściwości prozdrowotne, też na przykład opieńki polepszają czynność serca, ukrwienie kończyń, mózgu, działają też przeciwnowotworowo.
Ale także... ile ich trzeba zjeść, żeby były takie skuteczne?
Myślę, że tutaj tych badań takich bezpośrednio w odniesieniu nie ma, prawda? Bo to muszą być badania kliniczne. To są zwykle badania na hodowlach komórkowych, ewentualnie na zwierzętach. A w jaki sposób to przenieść? No to trzeba dalszych badań, bo dopiero te badania dotyczące grzybów i chociażby ich działania przeciwnowotworowego właściwie są stosunkowo nowe bardzo i od niedawna.
No z kolei jako dietetyk kliniczny chciałabym powiedzieć, że nie mimo wszystko dla mnie grzyby są ciężkostrawne. I na pewno, jeszcze raz powtórzę, dzieciom bym ich nie dała na Wigilię i tak samo osobom starszym bym się zastanowiła, jak my grzyby przygotowujemy na Wigilię. Przede wszystkim dusimy. Dusimy albo w śmietanie, albo w oliwie i śmietanie. Podajemy smażone i czasami jeszcze smażymy razem z kapustą w oliwie. Wszystko to wkładamy jako farsz do pierogu, więc wszystko to jest bardzo ciężko strawne. I teraz, gdybyśmy chcieli te wszystkie choroby leczyć tymi produktami w ten sposób podanymi, uważam, że skończyłoby się to bólem brzucha.
No ja bym może nie podała dzieciom z innego względu, że nawet zbierając grzyby gdzieś i ktoś suszy je, prawda, a nie jest do końca pewny, czy tam się nie znalazła jakaś trująca. No, mam wnuka, ma 9 lat, on bardzo chętnie już je te grzyby, bo te pieczarki, no nawet to nie musimy je ostro smażyć. Możemy go
oparzyć,
trzeba umieć je przyrządzić, prawda? Kurki też nie musi, opieńki musimy odgotować, bo jest taka zasada.
Tak, to prawda.
One są naszymi gośćmi w programie Szlachetne Zdrowie są dziś doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego i profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A za chwilę o tym, czy święta można jakoś odchudzić. Dziś rozmawiamy o tym, jak przygotować się do świąt, by ominęły nas dolegliwości spowodowane przejedzeniem. Naszymi gośćmi są doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego i profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ja sama, przygotowując wieczerzę wigilijną, praktycznie cały dzień się głodzę, bo po prostu nie mam czasu usiąść i spokojnie zjeść posiłek. I to chyba nie jest zbyt rozsądne z mojej strony.
No tak, ja już powiedziałam, że głodzić się nie można, dlatego że potem zjedzenie wigilii spowoduje niestety zaleganie w przewodzie pokarmowym i dolegliwości dyspeptyczne, pobolewania, zaparcia, wzdęcia. A u niektórych biegunkę, w związku z tym radziłabym tego nie robić. I myślę, że pani redaktor sama sobie odpowiedziała na pytanie, czy to dobrze? No niedobrze. Więc myślę, że nie będziemy tego polecali naszym słuchaczom. I tak jak wcześniej powiedziałam, na pewno warto szybciej troszeczkę wstać, zjeść śniadanie i to zjeść na spokojnie, a nie na szybko, bo się spieszymy, bo wtedy też już może się zacząć problem z przewodem pokarmowym. Natomiast no, zwykle ja wiem, że się wszystkie osoby zajmujące przyjmowaniem Wigilii spieszą bardzo i chcą z wszystkim zdążyć, ale myślę, że warto sobie pomyśleć i o tym, jak będziemy się czuli przez święta, bo co z tego, że zrobimy świetną Wigilię, a potem sami nie możemy tej Wigilii zjeść, bo już czujemy się niedobrze i potem na święta też czujemy się niedobrze, w związku z tym jakie to święta, to chyba nie ma sensu. W związku z tym może warto zrobić jedną potrawę mniej, a po prostu znaleźć też sobie czas na to, żeby zjeść jakiś mały obiad, albo może nie nazwijmy tego obiadem, a lunchem, czy albo jakąś przekąską lunchową i potem po prostu rozsądnie przygotować Wigilię. Taki byłby mój pomysł na tą Wigilię.
Kapusta, pierogi, kutia, smażona ryba, śledzie w oleju. Trudno wyobrazić sobie, aby na wigilijnym stole zabrakło tych potraw, choć są niewątpliwie smaczne, ale niestety nie do końca zdrowe. Czy zatem można przygotować świąteczne dania, zachowując ich tradycyjny charakter, ale nieco je odchudzając?
Oczywiście, że można, tylko ja nie wiem, czy nasi słuchacze nas posłuchają, bo każdy lubi ten jedyny w roku dzień spędzić zgodnie ze swoją tradycją. Więc nie wiem, czy też bym namawiała na absolutne odchudzanie wszystkich potraw z cukru, z tłuszczu, z mąki, ze smażenia. Nie wiem, czy bym chciała to zrobić. Natomiast myślę, że moją radą jest to, żeby no, po prostu rozsądnie to spożywać i zawsze radzę swoim pacjentom, żeby na talerzu znajdowała się jedna potrawa i jeden kawałek tej potrawy. Jeśli jest to śledź, to po co brać od razu 3 dzwonka i potem kolejne 3 pierogi i potem kolejne 3 czy 4 łyżki kapusty. Po prostu trzeba wziąć po jednym spróbować te 12 potraw, które chcemy, żeby się znajdowały na naszym wigilijnym stole, bo taka jest tradycja. A potem jeśli jeszcze czujemy się głodni, a coś było wyjątkowo smaczne, to trzeba wrócić po kolejny kawałek. Więc ja jestem za rozsądnym częstowaniem się w czasie Wigilii. Nie wiem, jak pani profesor.
Ja tutaj bym jeszcze dodała, że wcale te potrawy wigilijne nie są takie złe pod względem wartości odżywczych. Przecież mamy ryby, które często ludzie jedzą bardzo rzadko, prawda? A to jest nie tylko ten śledź, no, który jest tradycyjny, który ja osobiście 2-3 dni wcześniej przygotowuję, prawda, odpowiednio przyprawami, cebulką i zalewam olejem i w ten czas cytryną, prawda, też polewam i on jest świetny, ale też te ryby świeże. I chcę powiedzieć Państwu, że tu można polecić naprawdę ryby,
niekoniecznie nie morskie,
ale nie smażone nawet, ale prawda, ja osobiście uważam, że lepiej przygotować je w piekarniku. Na przykład kładziemy, prawda, na odpowiednim szklanym pojemniku i w ten czas te 20 minut ten pstrąg ja kładę, nadziewam pietruszką do środka kawałki cytryny, prawda, i on jest doskonały. I tak jak były teraz są prowadzone badania w naszym zakładzie bromatologii odnośnie jakości ryb właśnie pozyskiwanych tu z jezior mazurskich. One są realizowane właśnie w ramach doktoratu i proszę Państwa, to są naprawdę dobre ryby pod względem nieobecności tego typu zanieczyszczeń, jak pierwiastki toksyczne, takie jak kadm, ołów czy rtęć. To się wszystko pięknie mieści, jest naprawdę, są niskie poziomy. My nie musimy kupować jakąś rybę atlantycką. Możemy kupić z tych jezior.
Ale karpia wszyscy kupią.
Karpia też, ale na przykład zamiast łososia kupmy tą troć, która z tej samej rodziny jest i jest naprawdę smaczna, doskonała. I kiedy my albo zrobimy nad parą tą rybę, prawda, albo włożymy do piekarnika, to nie będzie nasączone tłuszczem. To mięsko jest naprawdę bardzo dobre.
Albo ugotujemy i zalejemy galaretą.
Albo ugotujemy i zalejemy galaretą w galarecie. To naprawdę, nawet i to dziecko 4-5-letnie może zjeść.
Absolutnie się tak z tym zgadzam. Tak, to prawda, to prawda. Tylko to jest jedna z tych potraw, a tych potraw jeszcze będzie 12.
No to ja mam taki
od jakiej
zawsze
potrawy najlepiej zacząć? Od gorącego barszczyku, gorącej zupy grzybowej?
Myślę, że barszczyk jest najlepszy, bo to jest płyn, który nam jeszcze wypełni żołądek, ale używajmy mniejszych talerzy, bo w ten czas nie będziemy mieli wrażenia, że my tak mało jemy. Prawda? Duży talerz, mały kawałek śledzia. Jak weźmiemy mniejsze talerze, to i psychicznie będziemy to odbierali, jako że mamy pełny talerz.
Mm-hmm. To znaczy, rozmawiając z moimi pacjentami, nie wiem, czy rzeczywiście zaczęłabym od barszczu, bo zwykle ludzie traktują barszcz jako coś, co ma im pomóc w trawieniu. Jest to coś ciepłego, coś obsadzającego, jak to pacjent mówi. I wiem, że tradycyjnie jednak w Polsce wszyscy zaczynają od śledzia. Ja nie wiem, czy ja bym to zmieniała nawet, tylko ja mówię, że w zasadzie każdy dla siebie jest panem swojego żołądka i wie, co mu, w jakim momencie może pomóc, a co zaszkodzić, więc jakichś takich odgórnych rad bym tutaj nie udzielała, czy pierwszy barszcz, czy pierwszy śledź. Natomiast to, co pani profesor powiedziała, rozsądek w doborze ilości, naprawdę. I w technice przygotowywania tego wszystkiego, tutaj chyba tkwi cały sekret, żeby się dobrze czuć i po Wigilii, i po całych świętach.
Wspomniały pani już o wartościach odżywczych grzybów, ryb, a na przykład ćwikła, kompot z suszu, czy są jakieś, mają jakieś wartości dla naszego organizmu?
Sama ćwikła jak najbardziej, prawda? To są buraki, wiemy, że buraki są no świetnym też warzywem, które powinien się znaleźć, a jeszcze jeżeli mamy chrzan, prawda, który będzie pobudzał nam wydzielanie też soków żołądkowych, które tutaj będzie stymulował to trawienie, to uważam, że rzeczywiście jak najbardziej powinniśmy to stosować w naszym, no nawet codziennym menu.
No zdecydowanie, jakbyśmy miały tutaj wybierać między jakimiś marynatami z octem, to zdecydowanie byłabym za ćwiką z chrzanem. Natomiast co do suszu, no tu bym się zastanawiała. No ten susz przede wszystkim no jest jakąś tradycją, ale najczęściej on jest strasznie wysłodzony. I bym tego cukru tak dużo nie dodawała, bo ten cukier będzie fermentował. Jeżeli my całą Wigilię będziemy popijali kompotem z suszu bardzo słodkiego, to na pewno skończy się to fermentacją i skończy się wzdymaniem brzucha, pobolewaniem tego brzucha. Więc raczej radziłabym, żeby tej wody mineralnej na stole również było sporo i żeby tą wodą mineralną popijać te potrawy. Natomiast jako tradycja, że to jest jako potrawa przez niektórych traktowana 12 czy 13, to myślę, że tą szklaneczkę suszu wypić można, tylko właśnie bym radziła, żeby nie wysładzać go za bardzo.
Proszę Państwa, osobiście ja nie stosuję takiego suszu jabłkowego innego, bo potem się po prostu rzeczywiście źle czuję, ale gotuję tak, bez cukru, oddzielnie morele i oddzielnie figi. Potem to łączę i jest naprawdę super kompot.
Dzisiaj rozmawiamy o mądrych świętach. Naszymi gośćmi są profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii i doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A za chwilę między innymi o tym, jak radzić sobie z dolegliwościami związanymi z przejedzeniem. W programie Szlachetne Zdrowie naszymi gośćmi są profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii i doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o tym, jak zdrowo przetrwać święta. Bożonarodzeniowy obiad. Jakie mięso wybrać? Kaczka, gęś, indyk, wołowina, wieprzowina, baranina, dziczyzna? No bo mięso musi być.
Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, to zaoferuję Wam z tego wyboru gęsinę. My nie doceniamy gęsiny. Najwięcej mięsa z gęsi produkujemy w Polsce, wysyłamy to za granicę, do Niemiec i dlatego często nawet jak gdzieś kupujemy w sklepie, napisy są niemieckie. Dlaczego gęś jest taka dobra? Po pierwsze, gęś nie da się tak jak kura zamknąć w klatce i się nie poruszać. Ona musi chodzić, prawda, się poruszać. Po drugie, te gęsi, które u nas się hoduje pod koniec, przed, prawda, przeznaczeniem do spożycia, przynajmniej na jakiś tam czas, 3-4 tygodnie, karmi się owsem. Jest to tak zwana gęś owsiana. Owies jest tu bardzo korzystny. Czyli mimo, że gęś jest tłusta i ma sporo tego tłuszczu, to ten tłuszcz z gęsi, proszę Państwa, zawiera tak N3 kwasy tłuszczowe, N6 i N9, tak zwane omega-9 kwasy tłuszczowe. A omega-9 mamy i w oliwie, i w awokado, i w sezamie, czyli widzimy, jaki jest bogaty ten tłuszcz i okazuje się, że ten tłuszcz z gęsi może mieć nawet działanie właśnie przeciwzapalne, obniża nam poziom tego LDL niekorzystnego cholesterolu, tu działa przeciwzakrzepowo i w pewnym sensie przeciwmiażdżycowo. Także ja zbieram w trakcie pieczenia gęsi ten tłuszcz, dodaję trochę cebulki, jakiegoś majeranku czy tymianku i jest naprawdę bardzo smaczny. Bezpośrednio potem sobie już nawet po świętach na kawałeczek prawda, chleba, takiego właśnie chleba, tu nie mówiliśmy, ale chleba na przykład żytniego, bo nie mogę jeść pszenicy, prawda? I w ten czas na zakwasie sporządzonego to jest naprawdę coś wspaniałego. Niektórzy jeszcze taki świeży smalec gęsi kiedyś w medycynie ludowej stosowali nawet do pocierania bolących miejsc i tak dalej. Także tutaj gęś właściwie przebija wszystkie inne mięsa. Także bym bardzo polecała.
Coraz bardziej popularna na świątecznym stole jest dziczyzna. Czy faktycznie możemy tu mówić o jakiejś wyższości dziczyzny nad wieprzowiną?
Tutaj wszystko, no wiadomo, że dziczyzna odżywia się w sposób naturalny, prawda? Mamy w ten czas no, przynajmniej jakąś pewność, że te dzikie zwierzęta nie spożywały z paszą antybiotyków czy jakichś innych środków. To pod tym względem na pewno jest to o wiele bardziej bezpieczne. Jedynie tylko co i coś my kiedyś już bardzo dawno badali w Zakładzie Bromatologii takie mięso właśnie z dziczyzny. No niestety w wyniku odstrzału czasami tam znajdowało się trochę więcej tych pierwiastków toksycznych, prawda, które przenikały z tego śrutu do mięsa. No ale jeżeli to dobrze oczyścimy i przygotujemy, no to mamy szansę, że rzeczywiście, jeżeli to zwierzę było zdrowe, a nie padło, dlatego że łatwiej było go odstrzelić, bo było chore, no to na pewno też można jak najbardziej polecać takie mięso.
W trakcie Wigilii wydawałoby się, że niewiele zjedliśmy, a jednak żołądek, a może i wątroba już dają o sobie znać, jak sobie z tym poradzić, by jeszcze można było dalej biesiadować z rodziną.
No, nie
tylko
wiem
woda?
Jak odpowiedzieć na to pytanie, żeby jeszcze, rozumiem, biesiadować, ale chyba już nie dalej jeść, jeśli
ale przynajmniej dacie radę siedzieć przy stole.
A, da się radę siedzieć. No na pewno polecałabym różnego rodzaju herbatki ziołowe, herbatkę z rumianku, ale również herbaty owocowe. Na pewno część osób sięgnie nawet po herbatę czarną, bo twierdzi, że jest to herbata, która jakby obsadza, pacjent tak mówi, obsadza, a ja mówię, że no to być może ona nie pomaga w trawieniu, ale rzeczywiście może spowodować, że przez podanie ciepłej herbaty czujemy się troszkę lepiej. No to pytanie zadałabym sobie trochę wcześniej, zanim już się tak przejemy, czy będziemy w stanie jeszcze potem biesiadować dalej, więc namawiałabym do wolnego jedzenia. Wolne jedzenie pozwala nam na wydzielenie hormonu, enzymów trawiennych, na taką spokojniejszą perystaltykę, no właśnie na nieobjedzenie się, bo wtedy się szybciej zasycamy tym jedzeniem, więc zdecydowanie namawiam do biesiadowania i jedzenia wolnego od składania sztućców w czasie jedzenia, dyskutowania. To na pewno nas przygotuje do dłuższego
chodzenia wokół choinki.
Chodzenia, rozdawania prezentów, dyskutowania z rodziną, więc myślę, że to jest taki właśnie chyba taki największy błąd, jaki popełniamy na Wigilię, to chcemy jak najszybciej zjeść tych 12 produktów, tak, czy posiłków, żeby spełnić tradycję. A myślę, że trzeba robić to wolno po prostu. Dlaczego my mamy się spieszyć? Skoro umówiliśmy się, że biesiadujemy i to ma być długa Wigilia, to zróbmy ją długą, spokojną, z rozmowami, ze śpiewaniem kolęd, właśnie z oglądaniem prezentów, czekaniem na Mikołaja, to naprawdę można wykorzystać bardzo pożytecznie.
Jeżeli damy radę, wskazana jest też pasterka.
O, jak najbardziej. Spacer jeszcze na pasterkę jest bardziej wskazany. Też, no, oczywiście pasterka też.
Ja oczywiście, proszę Państwa, polecałabym stosowanie dużej ilości ziół przy przygotowaniu pokarmów, prawda, już w okresie świąt. Ten majeranek, tymianek, imbir. Ja sama nawet, jeżeli piekę karkówkę, to tam dodaję też cynamonu, proszę Państwa. Nie tylko tych majeranku czy tymianku, który ma jeszcze silniejsze działanie niż właśnie majeranek.
Jeszcze chyba byśmy poleciły, prawda?
Kurkumę tak samo możemy dodać. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, bo prawda, nie wszyscy lubią, ale ten cynamon, na pewno też ziele angielskie, kminek. Dodajmy dużo tych przypraw. U mnie mięso, ono jest oblepione tymi przyprawami. Tak, i w tym momencie, kiedy ja to, prawda, nawet przygotowuję potem do jedzenia, te zioła zostają. I te zioła nam ułatwiają trawianie, wydzielanie soków trawiennych. Oczywiście możemy i koper sobie zaparzyć,
czy
i melisę. Właśnie koper włoski, czy melisę, czy kolendrę, czy szałwie, prawda, które wspomoże nam. No jak już jest bardzo ciężko, no to sięgniemy po jakieś leki, które stymulują wydzielanie już, prawda, tej żółci, jakby chociażby, no
cynimarol.
Cynimarol, czy jakieś inne preparaty, prawda? Ja to rafaholin używam najczęściej.
No, ale mówimy o tym samym składzie.
Po prostu o tym samym składzie, tylko są inne i to są, prawda, leki bez recepty dostępne i dobrze by było, żebyśmy w razie czego je mieli pod ręką.
Ale zdecydowanie ciepłe rzeczy będą to łagodziły, więc nie zimna woda z lodówki, no nie drinki z kostkami lodu, tylko coś ciepłego.
A po drugie, po obiedzie, proszę Państwa, czy po takim, kiedy czujemy się taki senni, to nie znaczy, że mamy spać. Połóżmy się na lewym boku i w ten czas poczekajmy, niech to się trochę przetrawi, prawda?
Na spacer wyślemy,
albo na spacer jeszcze lepiej, ale jak w zależności, prawda, od możliwości, nie zawsze mamy, ale spacer oczywiście jak najbardziej polecam, świąteczny spacer, bo to daje nam tą radość bycia na tym świeżym powietrzu i rzeczywiście poruszania się.
Ale w czasie spaceru perystaltyka jelitowa się poprawi, w związku z tym trawienie się poprawi. Ten pokarm, że tak powiem, ruszy w tym przewodzie pokarmowym we właściwym kierunku, więc ja zdecydowanie jestem za spacerowaniem.
Już jesteśmy po biesiadowaniu i zostało mnóstwo potraw, jak je przechowywać.
No myślę, że tutaj na pewno możemy po pierwsze część, co się da, na przykład taki bigos, prawda, jak nam pozostaje, go zawykować. Część rzeczy możemy zamrozić, prawda, tylko oczywiście w odpowiednich pojemnikach to zamrażanie no, do 2-3 miesięcy, nie dłużej. Z kolei zupę, jak mamy, chcemy zamrozić, to musimy oddzielić makaron, czy ryż, czy jakieś tam kasze, prawda, od tych części płynnej, części stałe i oddzielnie potraktować tą zupę właśnie bez tych dodatków możemy zamrozić i potem ją jeszcze raz wykorzystać. Oczywiście to nie może być zbyt długo, bo zbyt długo przechowywane one tracą tą swoją oczywiście wartość odżywczą. Także myślę, że trzeba też patrzeć i sprawdzać, a gotowe dania to maksymalnie do miesiąca, nie dłużej, prawda? Możemy przechowywać.
Natomiast no, bardzo zawsze mnie martwi ten okres między świętami a Nowym Rokiem, kiedy jednak większość z nas przechowuje niemrożone produkty i tak, że tak powiem, dojada albo stawia właśnie za oknem czy na balkonie. No, jest to bardzo ryzykowne zachowanie, ponieważ to może być temperatura za wysoka w stosunku do tego, co potrzebujemy do przechowywania żywności. Mogą się namnożyć bakterie i niestety można się takim pokarmem zatruć. No i wtedy Nowy Rok niestety nie będzie przyjemny.
Jeżeli już mrozimy jakąś potrawę, to pamiętajmy, że nie możemy mrozić tej, która już była wcześniej odmrażana.
Tak, tak. Tu mówimy o tych świeżych przygotowanych. Jak zobaczymy chociaż trochę pleśni, wyrzucamy wszystko. To nie ma, że my wyrzucimy tylko tą część, która jest zapleśniała, bo te
przechodzi,
prawda,
cała potrawa.
Przechodzą te związki tak. toksyczne.
I nie pomoże gotowanie tej potrawy.
Oporne są.
Dokładnie.
Po dzisiejszym programie jesteśmy trochę mądrzejsi, mamy większe szanse, by zdrowo przeżyć święta, a swoją wiedzą dzieliły się z nami doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego i profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję paniom za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.